Lekcja ósma. 23 sierpnia. Przymierze na Synaju. Sobota, po południu, 16 sierpnia. Tekst pamięciowy. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Druga Księga Mojżeszowa 19:4-6. Dokąd Bóg poprowadził Izraelitów po wyzwoleniu ich z Egiptu? Na to pytanie najczęściej pada następująca odpowiedź: do ziemi obiecanej. Choć geograficznie jest to poprawna odpowiedź, teologicznie jest błędna. Bóg sam odpowiedział na to pytanie: wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Druga Księga Mojżeszowa 19:4. W ten sposób biblijno-teologiczna odpowiedź na to pytanie wskazuje Boży priorytet i cel: Pan przywiódł ich do samego siebie. Gdy ludzie odchodzą od Boga, On poszukuje ich i wzywa do powrotu. Najlepszym przykładem tej głębokiej prawdy jest to, co wydarzyło się w Edenie, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu, zlekceważyli Jego przykazanie, a potem usiłowali się ukryć przed Nim. Wówczas to Bóg podjął inicjatywę i zawołał do Adama: gdzie jesteś? On zawsze czyni pierwszy krok. Jezus wypowiedział tę głęboką prawdę w następujący sposób: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ewangelia Mateusza 11:28-29. Bóg wzywa podobnie nas wszystkich, a nasze wieczne przeznaczenie zależy od naszej odpowiedzi na Jego wezwanie. Niedziela, 17 sierpnia. Góra Synaj. Co Bóg obiecał Izraelitom zgromadzonym u podnóża góry Synaj? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 19:1-8. Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim: wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz, i zwołał starszych ludu, i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Bóg przyprowadził Izraelitów do góry Synaj, gdzie zamierzał im nadać 10 przykazań, dekalog. Słynna biblijna góra Synaj, na której Bóg kilkakrotnie rozmawiał z Mojżeszem, to przypuszczalnie Dżabal Musa, Arab. Góra Mojżesza, wznosząca się na wysokość 2285 metrów nad poziom morza w południowej części Półwyspu Synajskiego. Wiele wieków później w tym samym miejscu Eliasz spotkał się z Bogiem. Na tej górze Bóg powołał Mojżesza, by wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Poinformował go wtedy, że gdy wyprowadzi Hebrajczyków z niewoli, przywiedzie ich pod tę górę, co będzie znakiem dla Mojżesza, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba ich prowadzi. Po 2 miesiącach wędrówki Izraelici przybyli pod góry Synaj, gdzie mieli pozostawać przez prawie rok. W ciągu tego roku nadane im zostały przepisy prawne, zapisane w W. Pobyt Izraelitów pod górą Synaj to centralny element opisu zawartego w Pięcioksięgu Mojżesza. Doświadczenie przeżyte przez Izraelitów na Synaju jest podstawą ich roli wybranego ludu Bożego, jedynego wówczas narodu niepogrążonego w pogaństwie i bałwochwalstwie. Bóg podjął inicjatywę i ustanowił przymierze między nim a Izraelitami. Pod warunkiem posłuszeństwa i trwania w więzi z nim obiecał im uczynić ich swoją szczególną własnością, królestwem kapłańskim i świętym ludem. Być świętym znaczy być poświęconym Bogu i objawiać Jego charakter wobec innych ludzi, w tym zwłaszcza okolicznych narodów. Izraelici mieli funkcjonować jako królestwo kapłanów uczących innych ludzi o Bogu, prowadzących ich do Niego i nauczających Jego drogi i Jego prawa. Mieli być szczególną własnością Boga, gdyż pragnął On uczynić ich narzędziami służącymi oświeceniu ludzkości światłem poznania Boga i Jego charakteru. To przymierze było prawnym ustanowieniem więzi między Bogiem i Jego ludem. Ogólna formuła przymierza, nieco różna w różnych wersetach, jest następująca: ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wyobraź sobie, co to znaczy być szczególną własnością Boga. Jakie szczególne przywileje może to obejmować? Jakie szczególne obowiązki pociąga to za sobą? Poniedziałek, 18 sierpnia. Przygotowanie na przyjęcie daru. Jak Bóg przygotował Izraelitów na przyjęcie dziesięciorga przykazań. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 19, 9-25. Potem rzekł Pan do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i aby uwierzył ci na zawsze, a Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty, by byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi Pan na oczach całego ludu na góry Synaj. I zakreślisz ludowi granice dokoła, mówiąc: strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie. Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą, czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty. I rzekł do ludu: bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie dotykajcie kobiet. Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry. A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan zstąpił na góry Synaj, na szczyty góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił. I rzekł Pan do Mojżesza: zejdź, przestrzeż lud, by nie napierał się na Pana, aby go zobaczyć, bo by wielu z nich zginęło. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. I rzekł Mojżesz do Pana: lud nie może wyjść na góry Synaj, gdyż Ty przestrzegłeś nas, mówiąc: zakreśl granicę dokoła góry i miej ją za świętą. A Pan rzekł do niego: idź, stąp, a potem wstąpisz ty z Aaronem, kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do Pana, bo by ich pobił. I zstąpił Mojżesz do ludu i powiedział im to. Bóg udzielił Izraelitom konkretnych instrukcji, co mają uczynić, przygotowując się na nadanie prawa na Synaju. Ich zewnętrzna czystość miała odzwierciedlać ich całkowite poświęcenie dla Boga. Mieli się przygotować na niezwykły pokaz chwały Pana, którego mieli się stać świadkami. Przybyciu Boga na górę Synaj towarzyszyły grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Druga Księga Mojżeszowa 19, 16. Dekalog, dziesięcioro przykazań, jest jednym z najważniejszych elementów objawienia Boga i stanowi podstawę biblijnej etyki. Tworzy treść i podstawę Bożych standardów dla całej ludzkości, a jego zasady są wieczne i powszechnie obowiązujące. Zgodnie z biblijnym sprawozdaniem Dekalog został ogłoszony przez Boga i zapisany przez Niego. Został też dwukrotnie wręczony Mojżeszowi jako szczególny dar. W Księdze Wyjścia Dekalog został nazwany świadectwem, list do Hebrajczyków Edut, oraz słowami przymierza, hebrajskie Divrei Haberit. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że przykazania zostały zapisane na tablicach przymierza. Żadna biblijna księga napisana po hebrajsku nie używa wyrażenia dziesięcioro przykazań, hebrajskie mitzvot, przykazania. Trzykrotnie użyta została nazwa dziesięć słów, które po hebrajsku brzmi Aseret Hadevarim, oddawar, słowo, zdanie, sprawa, rzecz, mowa, historia, obietnica, wypowiedź. Zobacz druga księga Mojżeszowa 34:28. I pozostał tam u Pana przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody, i spisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro słów. Piąta księga Mojżeszowa 4:13. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać, dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Piąta księga Mojżeszowa 10:4. I napisał Pan na tablicach takim pismem, jak poprzednio, dziesięć słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i wręczył mi je Pan. Istnieją dwie wersje dekalogu nieznacznie różniące się między sobą. Pierwsza jest zapisana w druga księga Mojżeszowa 20:1-17, a druga w piąta księga Mojżeszowa 5:6-21. Druga wersja przedstawiona ustnie przez Mojżesza w mowie skierowanej do Izraelitów została wypowiedziana niemal 40 lat po wydarzeniach pod górą Synaj i przed wkroczeniem Hebrajczyków do ziemi obiecanej. Te okoliczności wyjaśniają drobne różnice między oryginalną treścią dekalogu a wersją wypowiedzianą przez Mojżesza. Gdy Paweł napisał, że sumą prawa Bożego jest miłość, zacytował przy tym niektóre przykazania dekalogu. Miłość rzeczywiście jest istotą prawa Bożego, jako że Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana 4:16. Jak rozumiesz to, że dziesięcioro przykazań jest wyrazem miłości Bożej? Co to oznacza? W jaki sposób przykazania dekalogu objawiają miłość? Wtorek, 19 sierpnia. Dar dekalogu. Jakie zasady są wyrażone w dekalogu i jak jest on ułożony, uporządkowany? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 20:1-18. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Zwróć uwagę, że dekalog nie zaczyna się od nakazu, ale od przypomnienia łaskawych dokonań Boga dla jego ludu. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Druga księga Mojżeszowa 20. 2. Pan najpierw okazał swoją łaskę, dając wolność i zbawienie Izraelitom, a dopiero potem objawił im swoją wolę. Te przykazania miały być zachowywane z miłości i wdzięczności za to, czego Bóg dokonał dla nich. Najważniejszym Bożym Słowem stanowiącym podsumowanie dekalogu jest miłość. Najważniejsze przykazanie to przykazanie miłowania wyrażone w dwóch częściach, jako miłowanie Boga i miłowanie bliźniego. W czterech pierwszych przykazaniach dekalog interpretuje, co znaczy miłować Boga, a w kolejnych sześciu przykazaniach prawo Boże wskazuje, co znaczy miłować bliźniego. Dekalog zaczyna się od uczczenia Boga ponad wszystko, pionowy wymiar miłowania, i przechodzi do poszanowania bliźnich, poziomy wymiar miłowania. Przykazania oznaczają: 1. Czczenie i szanowanie Boga przez oddawanie Mu pierwszego i najwyższego miejsca w każdej sytuacji w naszym życiu. Pierwsze przykazanie. 2. Czczenie Boga i zachowywanie świadomości Jego wyjątkowej roli przez unikanie przedstawiania Go w jakiejkolwiek formie, czy to materialnej, czy symbolicznej, czy duchowej. Nasze najczystsze uczucia mają być kierowane bezpośrednio do Pana. Drugie przykazanie. 3. Szanowanie imienia Boga, Jego reputacji i charakteru. Trzecie przykazanie. 4. Czczenie Bożego Dnia Odpoczynku, soboty. Czwarte przykazanie. 5. Szanowanie rodziców. Piąte przykazanie. 6. Szanowanie życia. Szóste przykazanie. 7. Szanowanie małżeństwa. Siódme przykazanie. 8. Szanowanie cudzej własności. Ósme przykazanie. 9. Szanowanie cudzej reputacji. Dziewiąte przykazanie. 10. Szanowanie samego siebie przez powstrzymywanie się od kalania własnego charakteru egoistycznymi pragnieniami. Dziesiąte przykazanie. Jezus powiedział: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ewangelia Jana 14:15. Zatem prawdziwe posłuszeństwo jest wyrazem miłości i wdzięczności wobec Jezusa, a miłość ta wyraża się najmocniej w tym, jak traktujemy naszych bliźnich. Środa, 20 sierpnia. Różne funkcje prawa Bożego. Prawo Boże ukazuje charakter Boga, mówi, kim On jest. Jak Bóg jest święty, sprawiedliwy i dobry, takie również jest Jego prawo. Apostoł Paweł potwierdza: tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. List do Rzymian 7:12. W Biblii prawo Boże jest postrzegane w bardzo pozytywnym świetle. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:17-18. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ewangelia Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Pierwszy list do Koryntian 7:19. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Starożytni ludzie pisali poematy o prawie Bożym, śpiewali o nim i rozmyślali o nim dniem i nocą. Prawo pomaga ludziom trzymać się z dala od zła oraz daje mądrość, zrozumienie, zdrowie, dobrobyt i pokój. 1. Prawo Boże jest jak ogrodzenie, które otacza przestrzeń życiową i wyznacza obszar, poza którym niebezpieczeństwa, problemy, kłopoty, a nawet śmierć czekają nieostrożnych. 2. Prawo jest także drogowskazem wskazującym Jezusa, który przebacza nasze grzechy i zmienia nas. W ten sposób prowadzi nas do Chrystusa jak grecki paidagogos, to jest dozorca, strażnik, opiekun. Co napisał Jakub i jak słowa te pomagają nam uświadomić sobie funkcję i znaczenie prawa Bożego, choć prawo samo w sobie nie może nas zbawić. Przeczytaj list do Jakuba 1:23-25. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Lustro może nam uświadomić nasze defekty, ale nie może nas uleczyć. Lustro jedynie ukazuje problemy, ale nie oferuje ich rozwiązania. Tak samo jest z prawem Bożym. Usiłowanie osiągnięcia usprawiedliwienia przed Bogiem przez zachowywanie prawa byłoby jak wpatrywanie się w lustro w nadziei, że prędzej czy później lustro sprawi, że nasze wady znikną. Ponieważ zbawienie jest przez wiarę, a nie przez uczynki, w tym także uczynki prawa, niektórzy chrześcijanie twierdzą, że prawo zostało unieważnione i nie trzeba go już przestrzegać. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę to, że prawo definiuje, co jest grzechem, a co nim nie jest, gdyby nie prawo, w ogóle nie poznałbym grzechu. List do Rzymian 7:7. Biblia księdza Romaniuka twierdzenie, iż prawo zostało unieważnione, jawi się jako rażący błąd w rozumieniu powiązania prawa i Ewangelii. Istnienie prawa jest właśnie tym, co uświadamia nam potrzebę Ewangelii. Jak udane były Twoje próby przestrzegania prawa Bożego oparte na Twoich postanowieniach i Twojej silnej woli? Czy oparłbyś na nich swoją pewność zbawienia? Jeśli nie, to dlaczego potrzebujesz Ewangelii? Czwartek, 21 sierpnia. Prawo jako Boża obietnica dla nas. Skoro apostoł Paweł wyraźnie podkreśla, że nikt nie może być zbawiony przez przestrzeganie dziesięciorga przykazań, to jaką funkcję powinny pełnić te przykazania w naszym życiu? Przeczytaj list do Rzymian 3:20-24. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Hebrajskie słowo dawarim, użyte przez Mojżesza w wyrażeniu oznaczającym dziesięcioro przykazań nie znaczy dosłownie przykazania albo słowa. To hebrajskie słowo dawar, w liczbie pojedynczej, może także oznaczać obietnicę. Dlatego w wielu miejscach Starego Testamentu dawar jest tłumaczone zarówno jako rzeczownik, jak i czasownik wyrażający pojęcie obietnicy. Ellen White poczyniła ciekawe spostrzeżenie dotyczące funkcji dekalogu, 10 przykazań. To 10 obietnic. Dekalog należy rozumieć jako obietnice Boże kierujące nas na właściwą ścieżkę, aby Bóg mógł dokonywać wielkich rzeczy dla nas. Jednak aby tak było, musimy przestrzegać Bożych przykazań. Jak powinniśmy rozumieć stwierdzenie apostoła Pawła, że Chrystus jest końcem, greckie telos, prawa? Przeczytaj list do Rzymian 10:4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Paweł stwierdził, że Chrystus jest telos, prawa, ale nie w tym sensie, że usuwa prawo czy je unieważnia. Znaczy to raczej, że Chrystus jest celem i intencją prawa. W żaden sposób jego pojednawcza ofiara nie podważa znaczenia ani trwałości prawa Bożego. Przeciwnie, Paweł mówi o doniosłości prawa, jego zasadności i trwałym autorytecie, zobacz list do Rzymian 3:31. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Pierwszy list do Koryntian 7:19. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. List do Galacjan 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Znaczenie greckiego słowa telos wiąże się przede wszystkim ze wskazywaniem przeznaczenia i celu, a nie z czasem. Chrystus jest kluczem do prawdziwego znaczenia i celu prawa Bożego. Zatem niewłaściwe byłoby twierdzić, że On podważył, uchylił czy unieważnił prawo. Chrystus jest celem prawa, tym, na którego prawo wskazuje. W jaki sposób prawo wskazuje nam Jezusa? Inaczej mówiąc, co objawia nam prawo o nas samych, iż uświadamia nam, że potrzebujemy Jezusa? piątek, 22 sierpnia. Do dalszego studium. Pan zamierzał ogłosić swe prawo w scenerii ogromnego majestatu, aby stało się to okazją do podkreślenia jego wzniosłego charakteru. Ludzie mieli odczuć, że wszystko, co jest związane ze służbą Bogu, musi być traktowane z największą czcią. Ta zasada poszanowania prawa Bożego jest aktualna także i dzisiaj. Szacunek dla prawa Bożego powinien wynikać ze zrozumienia wielkości, doskonałości i majestatu Boga. Zrozumienie chwały Bożej tworzy wdzięczność w naszych sercach i uniża naszą pychę. Im lepiej rozumiemy świętość Boga, tym więcej niedoskonałości widzimy w sobie, a to prowadzi nas do jeszcze większego pragnienia Jego odradzającej obecności, która czyni nas bardziej podobnymi do Niego. Świadomość tego, czym jesteśmy w porównaniu z Nim i Jego świętym prawem, czyni nas zupełnie zależnymi od Chrystusa przez Jego śmierć, którą poniósł za nas. Z drugiej strony Jezus wyraźnie uczył, że jeśli pokornie przyjmujemy Boga jako naszego Pana i Króla, Jego przykazania nie są trudne do przestrzegania. Chrystus oświadczył dobitnie, że prawo Boże zachowuje ważność na zawsze. Gdy zachowujemy prawo Boże z miłości i wdzięczności wobec Boga za zbawienie, którym nas łaskawie obdarzył, możemy doświadczyć pełni zbawczej więzi z Nim. Ciesząc się wielkimi korzyściami z przestrzegania prawa, zważywszy na cierpienia i trudności, jakie pociąga za sobą Jego łamanie, możemy także ufnie trwać w pewności, wiedząc, że nasze zbawienie jest wyłącznie w Jezusie, a nie w naszym zachowywaniu prawa. Pytania do dyskusji. 1. Przygotowanie się na przyjęcie prawa Bożego pomogło Izraelitom zrozumieć potrzebę szacunku, jaki winni okazywać prawu Bożemu. Czy w naszym Kościele i w ogóle w naszym życiu obecne jest podobne poczucie czci i podziwu dla Boga i Jego prawa? A może utraciliśmy je w jakimś stopniu? 2. Zastanów się nad formułą przymierza: ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Co to znaczy dla nas dzisiaj i jak powinno się to przejawiać w naszym indywidualnym życiu i naszej wspólnocie ludu Bożego? 3. Cokolwiek Bóg nam przykazuje, do tego też nas i uzdalnia. Wszystkie Jego nakazy są jednocześnie obietnicami siły niezbędnej do ich wykonania. Jak możemy stosować tę obietnicę w praktyce? 4. Jak możemy odpowiedzieć na często podnoszony argument, że po śmierci Chrystusa na krzyżu prawo Boże zostało unieważnione? Czego tak naprawdę dotyczy ten argument w większości przypadków?